To jest odcinek specjalny podcastu Forum Iblis. Rozmowa odbyła się podczas Horyzontu Iblis 2023 w Jastrzębiej Górze.
Witam Państwa bardzo serdecznie na panelu o tytule Czy zielone oznacza bezpieczne podczas Horyzontu Ibrisu? Wraz ze mną są tutaj moi goście, którzy prawdziwi ludzie, instytucje. Jakub Wiech, prawnik, dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny Energetyka 24.
Dzień dobry.
A także dr Krzysztof Księżopolski, ekspert SGH, ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych, ekspert w sferze bezpieczeństwa energetycznego, polityki klimatycznej, który ma oczywiście ogromne doświadczenie w strukturach państwowych, jest także szefem polskiego zespołu w NATO SAS 183. Panowie, miło mi was powitać. Ja nazywam się Kasper Forajter, jestem dziennikarzem Onetu. Panowie, Ibris na rzecz tej rozmowy przygotował dla nas badanie, w którym zadał 3 pytania respondentom, które w jakiś sposób obracają się wokół tematu naszej rozmowy i one będą stanowiły takie punkt wyjścia troszkę w tej rozmowie, więc pozwolę sobie od razu przejść do pierwszego i zanim jakby ujawnię tutaj, jak respondenci odpowiedzieli, to najpierw chciałbym panów zapytać, czy waszym zdaniem zmiany klimatu stanowią realne zagrożenie dla Polski. I jeżeli tak jest, to na czym tak naprawdę polega to zagrożenie? I jeżeli mogę najpierw prosić pana doktora.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to jest rzecz oczywista. Tak? To jest rzecz oczywista, iż po pierwsze mamy do czynienia z antropogenicznością zmian klimatu, czyli to człowiek wpływa na klimat, i z drugim elementem, że to powoduje jakieś efekty, tak? I te efekty dla różnych państw będą różne. I jeżeli chodzi o efekty dla Polski, to dwa elementy: efekt wewnętrzny i efekt zewnętrzny. Efekt zacznę od efektu zewnętrznego, bo on jest może mało uświadomiony, ale to są kluczowe sprawy. Mianowicie, po pierwsze, kwestia zaburzenia łańcucha dostaw w globalnej gospodarce. Druga kwestia, też niezwykle istotna, niestabilność polityczna i efekty tego na świecie, czyli na przykład zjawisko migracji. Jeżeli popatrzymy na dane demograficzne dotyczące Afryki, gdzie ten kontynent rozwija się demograficznie najszybciej na świecie, a jednocześnie zasoby żywnościowe będą ulegały zmniejszeniu w wyniku zmiany klimatu, to ci ludzie będą siłą rzeczy chcieli poprawić swoje warunki życia, czyli będą migrowali gdzie? Do Europy chociażby, prawda? Czy przede wszystkim do Europy, jest to naturalny kierunek. Ostatnia może kwestia istotna, jeżeli chodzi o ten wymiar zewnętrzny, mianowicie wpływ na prowadzenie przyszłych działań militarnych. To też ma ogromne znaczenie i tutaj są prowadzone studia, badania, analizy. Na początku one były prowadzone w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, ale w tej chwili już też jest projekt natowski, który się tymi kwestiami zajmie. Co do kwestii wewnętrznych, to proszę państwa, zmiana klimatu oznacza wzrost temperatury, tak? O ile my dokładnie tego nie wiemy, i może być tak, że już dzisiaj przy tym poziomie PPM jesteśmy gdzieś w okolicach 3 stopni, a być może 0,6 stopnia Celsjusza wzrostu temperatury. To się oczywiście nie będzie rozkładać równomiernie, czyli będzie po prostu cieplej, tak? Ale to ciepło oznacza na przykład kwestię sinic. Jesteśmy nad Bałtykiem, prawda? Sinice będą się pojawiać znacznie częściej. Problem z rolnictwem, tak? Polska jest krajem eksportującym płody rolne, jest potentatem, jeżeli chodzi o produkcję na przykład jabłek. I tutaj jest problem, to trzeba po prostu dostosować. Tak? Jednocześnie mamy od wielu lat deficyt wodny i ten deficyt w kontekście zmian klimatu będzie się pogłębiał. I taka bardzo rzecz prozaiczna, mianowicie wychodzimy, świeci słońce, jest piękna pogoda, wracamy z pracy i może być na przykład 10 stopni zimniej albo mogą jakiś grad, deszcze się pojawiać, czyli bardzo częste zmiany pogody. Także może tyle tytułem wstępu.
I pan redaktor, jakby mógł coś tutaj dodać?
Tutaj podpisując się pod stwierdzeniami pana doktora, wypada jeszcze moim zdaniem dodać kwestię, która uważam, że jest najważniejsza dla Polski, w ogóle dla całej Europy, jeżeli chodzi o zmianę klimatu, a raczej o sposoby radzenia sobie z nią. Bo zmiana klimatu to jest przede wszystkim wydarzenie gospodarcze. I polityka klimatyczna, która jest skierowana po to, żeby wyhamować zmianę klimatu, to jest przede wszystkim polityka gospodarcza. I my do tej polityki, jako Polska, jesteśmy coraz słabiej z roku na rok przystosowani. To znaczy nie podejmujemy na tyle szerokich wysiłków, na ile moglibyśmy je podejmować, żeby standardy polityki klimatycznej, przede wszystkim tej unijnej, ale też ogólnoświatowej, bo o takiej też już możemy mówić, żeby one były w jakiś sposób wkomponowane w naszą gospodarkę. I to widzimy chociażby po segmencie energetycznym, gdzie polski rynek energii jest obarczony dużymi trudnościami wynikającymi z wysokich cen ustalanych przez uprawnienia do emisji, które obecnie kosztują tam ponad 80 euro za tonę, podczas gdy nasza intensywność emisji z sektora energetycznego jest bardzo wysoka, jest mniej więcej trzykrotnie wyższa od średniej unijnej i to rzutuje bardzo mocno już teraz na chociażby nasze domowe rachunki za energię, ale będzie rzutować coraz mocniej na kondycję naszej gospodarki. Jako jeden z czynników wpływających na to, czy Polska będzie konkurencyjna, czy nie. Jeżeli nie chcemy stracić tej konkurencyjności, o którą nam wszystkim chodzi w gospodarce, to musimy mieć z tyłu głowy to, że nie dostosowując się do pewnych podstawowych mechanizmów rządzących unijną polityką klimatyczną, my będziemy powoli tę konkurencyjność tracić, bo ta główna zasada unijnej polityki klimatycznej, czyli kto emituje, ten płaci, to jest zasada, która będzie wyznaczać konkurencyjność w nowym, budowanym już teraz paradygmacie gospodarczym. I do tej zasady dostosowują się już praktycznie wszyscy, bo zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone, które są po przyjęciu w ustawy, która nazwana została Inflation Reduction Act, czyli jako wymierzona w inflację, ale de facto jest czymś w rodzaju amerykańskiego Fit for 55, ale do tego też przygotowują się na przykład Chińczycy, którzy wprowadzili już dwa lata temu swój własny system handlu emisjami, dążą do tego, żeby wyhamowywać, a potem obniżać swoją emisyjność. I jeżeli przejdą nam przez palce te światowe trendy, które kształtują konkurencyjność w nowoczesnej gospodarce, no to będziemy musieli przygotować się na coraz większe turbulencje związane z tymi właśnie działaniami legislacyjnymi, które potem będą przekładać się już na konkretne wskaźniki ekonomiczne. I to jest coś, co trzeba mieć po prostu cały czas z tyłu głowy.
A jak panowie oceniają jakby generalną świadomość społeczeństwa na temat tych efektów, które zmiany klimatu de facto niosą? Bo jakby widzimy tutaj w badaniu, no akurat w tym, o którym wspomniałem, 58% respondentów twierdzi, że tak, zmiany klimatu stanowią realne zagrożenie dla Polski. Natomiast pytanie brzmi, czy ci sami ludzie, którzy te zmiany klimatu widzą ich zagrożenie, czy oni jednocześnie potrafią i czy zależy im na tym, aby wymóc pewne podejście na przykład władz, na przykład ośrodków badawczych i tak dalej, które mają jakiś wpływ na te zmiany klimatu. Czy ci ludzie są w stanie i czy wiedzą jakby z jakimi apelami się zwracać?
Znaczy tak, to może zacznę od cofnięcia się trochę w przeszłość, mianowicie w 2015 roku powstała taka pierwsza książka dotycząca OZE w Polsce. Ona jest dostępna w internecie, OZE, Bezpieczeństwo, Administracja, Polityka. To był projekt badawczy, który właśnie miał pokazać, jaką szansą są odnawialne źródła energii w kontekście właśnie tego, co mówił kolega redaktor. I ten proces nastąpił. Więcej nastąpił ten proces tak zwanej sekurytyzacji, tak? Sekurytyzacji zmiany klimatu, czyli uznania, że zmiana klimatu jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa. I tutaj w tej warstwie, że tak powiem, percepcji, to myślę, że nasze społeczeństwo coraz bardziej staje się takim społeczeństwem świadomym tego, że środowisko jest istotnym elementem kształtującym nasze życie, zdrowie, prawda, i wszystkie inne kwestie, więc tutaj tego bym się nie bał. Natomiast kwestia tego, ile my chcemy na to wydać, tak? Bo to wszystko będzie kosztować, tak? I znowuż odnosząc się do słów mojego przedmówcy, no co należy zrobić? W jaki sposób należy przeprowadzić efektywnie zmianę w Polsce? Co znaczy efektywnie? Mianowicie jak najniższym kosztem, tak? Bo to jest ta kwestia bardzo istotna. No i to jest pytanie do ludzi, ile oni będą chcieli więcej zapłacić, tak? Jak bardzo będą chcieli być efektywni? I powiem rzecz bardzo niepopularną. I na ile będą chcieli ograniczyć swoją konsumpcję? Bo moim zdaniem, no, utrzymanie tego poziomu konsumpcji, który mamy w ogóle na świecie, tak, no, nie jest uprawnione. Tak? Myśmy powinni jednak sięgnąć do tych wartości, prawda, które gdzieś tam mamy, nie kupować na przykład 51 pary butów, tak? No, tylko ograniczyć się do kilku par butów, tak? I rozumiem, że to jest niewygodne, to stanowi jakiś problem dla mężczyzn i dla kobiet, dla mieszkańców Polski, no ale nie ma innego wyjścia. Jednocześnie ten proces zachodzi wielokierunkowo. To nie jest tylko tak, że on zachodzi od góry, czyli mamy regulacje państwowe i coś tam się dzieje, tak? Tutaj podczas forum będzie panel dotyczący ESG. Proszę zauważyć, że jeżeli polskie firmy, które są w łańcuchu dostaw, nie będą wypełniać norm w zakresie zeroemisyjności, no to one po prostu będą wypadać z łańcucha dostaw, co oznacza po prostu kryzys i właściwie koniec tego boom gospodarczego, który mamy przez 30 ostatnich lat. Tak? Z oczywiście falowaniem, ale proszę cofnąć się znowu o te 30 lat, jak wyglądała Polska 30 lat temu, 20 lat temu, a jak wygląda dzisiaj, tak? Ten postęp jest gigantyczny, natomiast dzisiaj no my musimy w ten sposób już planować przyszłość, żeby uwzględniać te kwestie związane właśnie z efektywnością energetyczną, z zeroemisyjną gospodarką, więc te wyniki bardzo cieszą, czyli ten proces nastąpił i teraz jest kwestia, w jaki sposób i administracja publiczna, i przedsiębiorstwa, i obywatele na to zareagują. Tak? Czyli każdy ma swoją, że tak powiem, pracę do odrobienia i tylko wspólnie możemy to zrobić.
Panie redaktorze, tutaj też mam taki bardzo ciekawy moim zdaniem wynik, bo mam wrażenie, że bardzo często w internecie na przykład jest taki szum i takie przeświadczenie, że sprawy klimatu to jest w ogóle jakaś mrzonka, która interesuje tylko po prostu młodych z wielkich miast i tak dalej. Przy czym no, nic bardziej mylnego, bo tak naprawdę tutaj widzimy, że 62% odpowiedzi, które właśnie sugerują, że zmiany klimatu są realnym zagrożeniem, padło na wsi, co pokazuje jasno moim zdaniem i pytanie, czy pan się tutaj zgadza, że zmiany klimatu na wieś albo już dotarły, albo że tam ta obawa jest realna.
Oczywiście, że już dotarły, to znaczy pan doktor tutaj wspomniał o tym, że Polska jako kraj rolniczy ma się czego obawiać, jeżeli chodzi o zmianę klimatu, która pociąga za sobą między innymi no, nieprzewidywalność pogodową i też zaburzenia, jeżeli chodzi o gospodarkę wodną. I w Polsce mamy już od kilku lat suszę. I ta susza jest dotkliwa szczególnie dla rolników, którzy zdają sobie sprawę z tego, że ta zmiana, jeżeli chodzi o podaż wody w Polsce, no wynika nie tylko na przykład ze słabego systemu retencji, ale też z tego, że inaczej się rozkładają opady, że są intensywniejsze, że jest ich mniej, że jeżeli deszcz pada, to o ile w ciągu roku ilość deszczu liczona w milimetrach może się zgadzać, to jednak częstotliwość tego padania skupia się w porach tak zwanych deszczów nawalnych, które nie nawadniają odpowiednio gleby, a też spadek liczby dni z pokrywą śnieżną sprawia, że rolnicy tracą taki swój naturalny rezerwuar wody, który się tworzył przez całą zimę i następnie podczas wiosennych odwilży powolnie, stopniowo wsiąkał w ziemię, dzięki czemu była odpowiednio nawodniona i w okres wiosennych siewów była przygotowana do tych zabiegów. Teraz jest inaczej i rolnicy oczywiście, że to widzą. Natomiast tutaj padło pytanie o świadomość. Myślę, że ta świadomość się zmienia gwałtownie w Polsce, bo jeszcze 10 lat temu tezy, które tutaj wygłosił na wstępie pan doktor, że wiemy o tym, iż zmiana klimatu jest antropogeniczna, to znaczy, że wynika z działań człowieka, to nie było wcale nic przesądzonego w polskiej debacie publicznej. Jeszcze 10 lat temu w...
Jednak to, że nawet 5 lat temu byłem na konferencji, nie będę mówił, jacy profesorowie wypowiadali się, że to w ogóle... To zupełnie inaczej wygląda, że są wulkany, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Tak?
No właśnie.
Znaczy, szczerze powiedziawszy, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, tak? Dlatego, że liczą się regulacje, tak? Liczą się regulacje na poziomie unijnym i na poziomie światowym, tak? Nie ma sensu dyskutować na ten temat z bardzo prostego powodu, bo regulacje są i regulacje trzeba spełnić. Nie spełniamy, gospodarki nie ma, ludzie tracą miejsca pracy są niezadowoleni, prawda? Ale przepraszam.
Znaczy 100% zgodę, bo to znowu dobijamy do tego, że zmiana klimatu to jest przede wszystkim wydarzenie o znaczeniu gospodarczym i te regulacje są też przede wszystkim o znaczeniu gospodarczym i to jest prawda, że my jako Polska jesteśmy podmiotem tych regulacji, znaczy przedmiotem tych regulacji. My nie jesteśmy w stanie samodzielnie kształtować unijnej polityki klimatycznej. Próbowaliśmy to robić wiele razy, na przykład w sprawie systemu ETS, gdzie chcieliśmy z jakiegoś poluzowania tego mechanizmu, czy nawet w ogóle zawieszenia. Nie udało się, bo nie byliśmy w stanie zebrać koalicji politycznej wewnątrz Unii Europejskiej i nie ma perspektyw, nawet przy zmianie z kompozycji Europarlamentu, to według obecnych sondaży nie ma po prostu tej szansy na budowę w koalicji politycznej, która by w jakiś sposób zawiesiła inną politykę klimatyczną i to sprawia między innymi, że ta świadomość rośnie, ale rośnie to też ze względu na rosnący poziom wiedzy, bo po prostu też warto zauważyć, że media wreszcie odrobiły lekcje i negowanie tego, że zmiana klimatu jest antropogeniczna, to jest już domena pewnego niewielkiego fragmentu debaty publicznej, a nie mainstreamu, tak jak to było jeszcze te 10 lat temu.
Mogę jeszcze jedną rzecz dodać, mianowicie proszę zauważyć, że my mówimy o pewnych zagrożeniach, ale to też jest duża szansa, tak? My patrzmy na to z jednej i z drugiej perspektywy. Oczywiście zagrożenie, że polska gospodarka nie będzie się rozwijać, tak? Ale z drugiej strony to jest szansa, tak? I te szanse należy wykorzystywać, tak? I tutaj na przykład kwestia wodoru, tak? To jest kapitalna sprawa. No, dzisiaj widzimy, że ten gaz, o którym ja zawsze mówiłem, że nie powinniśmy importować, redukować zależność importową gazu, ropy naftowej, to redaktor świetnie wie, prawda, i inni, którzy czytali to, co opisałem. Dzisiaj mamy szansę uczynienia tego właśnie poprzez przeskok technologiczny. Tak? Przeskok technologiczny, uzyskanie efektów skali, czyli kwestie wychodzenia z ropy naftowej, z gazu ziemnego, w kierunku wodoru, biogazu. I to są elementy, które już dzisiaj się dzieją. Może nie za bardzo dynamicznie, może jeszcze z pewnym takim opóźnieniem, zastanowieniem się, ale one za chwilę się pojawią. Więc to jest też gigantyczna szansa na to, żebyśmy wreszcie jako Polska, Europa nie byli zależni od tego, co się dzieje na rynku ropy naftowej, co się dzieje na rynku gazu, prawda? Bo myśmy to bardzo dobrze odczuli. Gdyby nie bardzo mocne interwencje rządu, no to ceny energii byłyby po prostu kosmiczne dla odbiorców indywidualnych. W związku z tym bylibyśmy w bardzo trudnej sytuacji, bo te budżety domowe były przeznaczane w dużym stopniu na energię. I to możemy osiągnąć, więc też pokazujmy te pozytywne elementy, tak, że nie tylko 3 pary butów, a nie 50, tak, ale również taką zmianę o charakterze jakościowym.
Cieszę się, że panowie optymistycznie tutaj podchodzą do świadomości ludzi na temat klimatu, tych wyników, które do tej pory są i być może one będą się poprawiać. Natomiast mamy tutaj też trochę inne badania, już trochę mniej pozytywne, jeśli chodzi o jakby czy o kwestię, która zarówno wynika ze zmian klimatu, jak i te zmiany klimatu w pewien sposób wpływa na nią, a mianowicie energetyka i bezpieczeństwo energetyczne. Niech panowie, tutaj prosiłbym o jakby odpowiedź, czy waszym zdaniem to bezpieczeństwo energetyczne, które jest w tym momencie w Polsce, czy ono stoi panów zdaniem na wystarczającym poziomie? Może pan profesor, no pan doktor najpierw.
Dobrze, to ja może zacznę. No to oczywiście wszystko zależy, w jaki sposób my pojmujemy bezpieczeństwo, tak? Jeżeli my pojmujemy bezpieczeństwo, że ma być, a nie patrzymy na cenę, no to jest inny poziom bezpieczeństwa. Natomiast my powinniśmy patrzeć przede wszystkim przez pryzmat gospodarki, czyli nie tylko fizyczna dostępność, ale również cenowa dostępność energii w kraju, bo to oczywiście przy tym poziomie efektywności energetycznej, która w Polsce jest, odbiega znacznie od najbardziej rozwiniętych gospodarek, no jest to pewien problem, tak, który my musimy załatwić. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie infrastrukturalne, tak, no to poprzez realizację dobrych inwestycji, tutaj, prawda, terminal LNG, Baltic Pipe, teraz terminal w Gdańsku, czyli tutaj niedaleko będzie budowany. No, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w gaz, mamy sprawę rozwiązaną. Ropa naftowa również. Energia elektryczna, mamy zwiększającą się ilość OZE, co oczywiście stanowi problem dla sieci energetycznych, ale jak gdyby ten problem jest na całym świecie. Być może trzeba było troszeczkę wcześniej zainterweniować, żeby te sieci rozwijać, bo jest zbyt, moim zdaniem, dużo jednak odmów przyłączeniowych do OZE. Więc ja tutaj widzę pozytywne, że tak powiem, pozytywne trendy. I teraz jak spojrzymy na to, co się dzieje na wschodzie, no to jest pytanie, czy nasza infrastruktura jest zagrożona. Oczywiście jest potencjalnie zagrożona różnymi typu działaniami o charakterze hybrydowym i tutaj nikt nie da gwarancji stuprocentowej, że się nic nie wydarzy, no ale działamy na różnych poziomach, również na to ten program, w którym ja jestem, działa w tym kierunku, abyśmy byli na to po prostu bardzo dobrze przygotowani. I idąc dalej, jeżeli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa, czyli dostępności finansowej, no to tutaj, dopóki my będziemy zależni od tego, co się dzieje za granicą, no to my nie jesteśmy do końca bezpieczni, tak? Czyli my musimy maksymalnie zredukować, tak, zależność importową, bo to nie tylko chodzi o kwestie, nie wiem, produkcji energii elektrycznej, produkcji ciepła, ale także o branżę chemiczną, tak? To jest potężny element polskiego PKB. Więc to jest bardzo, bardzo wątkowy, bardzo wielowątkowa dyskusja. Nie jest ona jednoznaczna i trzeba podkreślić tak, że zapewnienie bezpieczeństwa to jest proces. Proces, który musi być kontynuowany, który musi być stabilny. Są dedykowane instytucje, które działają w tym zakresie, kontrolowane w 100% przez Skarb Państwa, czyli Gaz-System, PERN, PSE. Prawda? To są te instytucje, które nam to w sensie infrastrukturalnym zapewniają, tak? A reszta może wyglądać różnie i musimy cały czas po prostu działać, tak?
Panie redaktorze, tutaj bym jeszcze tak rozwinął to pytanie o te wyniki, które mamy, a mianowicie okazuje się, że Polacy dość słabo oceniają kwestię bezpieczeństwa energetycznego. 29% respondentów uważa, że stoi na wystarczającym poziomie, 50%, że nie. Tutaj widać dość mocne rozbicie polityczne, to znaczy elektorat partii rządzącej pozytywnie ocenia to bezpieczeństwo, elektorat opozycyjny właściwie na całej szerokości jest przeciwnego zdania. Czy pana zdaniem to jest kwestia jakiegoś braku zaufania do struktur państwa, złej komunikacji? Kto w tym przypadku jakby ma prawdę, ma rację i jak pan tutaj ocenia jakby w kontekście tego to bezpieczeństwo energetyczne w kraju?
Myślę, że odpowiedź na to pytanie tkwi w wieloaspektowości bezpieczeństwa energetycznego, bo jeżeli spojrzymy sobie na polskie prawo energetyczne, to widzimy, że tam bezpieczeństwo energetyczne jest definiowane jako taki stan gospodarki, w którym mamy pewność nieprzerwanych dostaw energii w akceptowalnej ekonomicznie cenie i wygenerowanej oraz dostarczonej przy zachowaniu standardów ochrony środowiska i klimatu. I myślę, że różne partie polityczne, czy raczej różne elektoraty różnych partii politycznych patrzą na różne aspekty tej definicji. Bo ile można się zgodzić, że jeżeli chodzi o takie twarde bezpieczeństwo energetyczne, czyli ten poziom zapewnienia dostaw i nieprzerywania tych dostaw, to jesteśmy względnie bezpieczni, jak na państwo europejskie, które siłą rzeczy musi część swojej energii kupować za granicą, bo mamy rozwiniętą infrastrukturę, mamy też monokulturę węglową w naszej elektroenergetyce, co pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw jest jakimś tam atutem. Natomiast jeżeli wchodzimy już na kwestie bezpieczeństwa rozumianego jako bezpieczeństwo ekonomiczne, to zaczynają się schody, bo nagle się okazuje, że energia elektryczna w Polsce jest coraz droższa i nie widać perspektywy, w której ona zacznie tanieć, bo to zależy od naszej intensywności emisji z energetyki. Ona jest cały czas dosyć wysoka i będzie obniżana dopiero po gigantycznych inwestycjach mocowych w segment generacyjny. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, powiedzmy, środowiskowo-klimatyczne, tutaj też leżymy z tego względu, że no ta właśnie intensywność emisji to jest kwestia też w produkcji gazów cieplarnianych, które szkodzą klimatowi, ale to jest też kwestia problemów już z lokalnym stanem środowiska i to jest też, można powiedzieć, przeniesienie tej wizji energetyki na bardzo indywidualne nawet postrzeganie i kwestia chociażby problemów z polskim ciepłownictwem, czego wymiernym, wyraźnym efektem jest kwestia smogu. Więc sądzę, że tutaj po prostu różne grupy społeczeństwa patrzą na różne kwestie w bezpieczeństwie energetycznym. Natomiast też musimy pamiętać, że to badanie jest dokonywane w pewnym specyficznym momencie, to znaczy po roku 2022, kiedy Polacy tak naprawdę po raz pierwszy przerobili lekcję kryzysu energetycznego. My jako społeczeństwo byliśmy pozbawieni tego doświadczenia formującego, które było udziałem państw zachodnich w latach 70., kiedy to najpierw w 73 roku, a potem w 79 na kraje zachodu spadły kryzysy energetyczne, bardzo potężne, destabilizujące w ogóle gospodarkę. Nas to minęło, myśmy dekadę lat 70. zapamiętali raczej jako dekadę rozwoju, na kredyt, ale rozwoju i dużych zmian w energetyce, zmian pozytywnych. I dopiero teraz Polska została uderzona potężnie pierwszym kryzysem energetycznym. To był nasz pierwszy potężny kryzys energetyczny w historii.
Czy my zdaliśmy ten egzamin?
Zdajemy go cały czas, bo ten kryzys się jeszcze nie skończył, więc nie wystawiajmy oceny przed końcem egzaminu. Natomiast to teraz odrabiamy...
Ale generalnie jesteśmy blisko zdania.
Jest dobrze, w sensie jest dobrze. Jest dobrze, to trzeba powiedzieć, ale to jest też doświadczenie formujące. I my zaczęliśmy wreszcie zauważać, że energia jest towarem tak jak każdy inny, że może go braknąć, że jego cena może się wahać w zależności od sytuacji na rynkach międzynarodowych, że im mniej jest dostępności na przykład surowców energetycznych, tym one będą droższe. To się przekłada od razu na przykład na inflację i tak dalej. To jest lekcja, którą dopiero odrabiamy. Więc to zaniepokojenie z poziomem bezpieczeństwa energetycznego kraju, myślę, że może wynikać w dużej mierze z tego, że po raz pierwszy zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, czy Polska jest bezpieczna energetycznie, czy nie. I to logiczne, że kiedy przerabiamy po raz pierwszy pewną materię, no to tutaj mamy dużo znaków zapytania i te znaki zapytania mogą być właśnie tymi obawami, które wykryło owo badanie.
Z tym, że jeszcze, jeżeli mogę dodać, okres przedwyborczy to jest też, tak? I tutaj z mojej perspektywy badacza bezpieczeństwa energetycznego i polityki energetycznej apelowałbym o pewien umiar do polityków. Mianowicie te kwestie powinny być przedmiotem konsensusu politycznego, bo inaczej my tego po prostu nie zrobimy, tak? My tego nie zrobimy. Nie możemy od ściany do ściany chodzić, tak? Musimy mieć jasne cele, dążyć do tych celów, wydyskutować. One w jakimś stopniu w takich niszowych obszarach one są wydyskutowane, tak? Ale jednak nie pompujmy tego tematu energetycznego zbyt mocno, żeby no, te wyniki były troszkę lepsze, bo tutaj wiarygodność rządu ma istotne znaczenie z punktu widzenia zachowań społecznych, tak? Zachowań społecznych, inwestycji również, tak? Bo proszę zauważyć, że jeżeli mamy problem z dostępnością energii, czy pytanie właśnie taką percepcję o bezpieczeństwa energetycznego, tak, nie najlepszą, no to wtedy nie inwestujemy, tak? Wtedy zarówno firmy, które są już w Polsce, jak te, które będą przychodzić do Polski, tak? Będą być może dokonywały mniejszych inwestycji lub gdzie indziej, gdzie sytuacja może być zdecydowanie gorsza, bo na przykład są to państwa, które nie mają dostępu do morza, ale tam narracja jest taka, że jest wszystko super, będziecie to mieli i tyle. Więc jak gdyby uważajmy na te kwestie i te wyniki są dla mnie niepokojące, powiem szczerze.
Tylko zastanawiam się, czy te wyniki są efektem tego, że ludzie właśnie nie dostrzegają na przykład, że powiedzmy na ten moment udało się zabezpieczyć wszystkie dostawy i tak dalej, jakby energia dociera do wszystkich domów. Czy to jest też kwestia jakiejś percepcji przyszłości i pewnych obaw o przyszłość? Bo być może na przykład ludzie dostrzegają, że za wolno idzie w Polsce transformacja energetyczna, że być może budowa OZE, budowa elektrowni atomowych, że to wszystko po prostu idzie zbyt wolno. Jak panowie oceniają jakby przede wszystkim te prognozy, to jak to będzie się rozwijało, bo może tutaj leży tak naprawdę obawa.
Pan redaktorze, zacznij, bo ty o atomie na pewno tak, więcej powiesz.
Ale paradoksalnie nie chciałbym właśnie się skupiać na atomie czy na takich innych gigaprojektach, jak na przykład offshore i wiatraki na morzu, które jest za nami. Myślę, że tutaj bardziej cieniem kładzie się to, co typowy Kowalski widzi na co dzień. Czyli na przykład cały czas dosyć wysokie, jak na nasze standardy, ceny benzyny czy oleju napędowego. To jest pewna pozostałość tego kryzysu energetycznego, która jest cały czas widoczna w zasadzie na co dzień dla wszystkich kierowców, dla wszystkich zmotoryzowanych, ale też dla innych grup społecznych, które na przykład widzą to po cały czas wysokich cenach w gospodarce. Sądzę, że to stąd też wynika cały czas zaniepokojenie sytuacją, jeżeli chodzi o dostawy energii, bo widzimy, że jeszcze nie wszystko wróciło do normy. I tak samo te debaty polityczne, które się toczą na przykład na polu regulacji cen energii elektrycznej, przedłużania mechanizmów wsparcia dla odbiorców domowych, to jest też coś, co myślę, że teraz przykuwa znacznie większą uwagę niż w poprzednich latach, bo takie debaty się toczyły na przykład w roku 2018, kiedy też mieliśmy mrożenie cen energii. Ale tutaj zgodzę się z tym, co powiedział pan doktor, że to jest kwestia też roku wyborczego i podgrzewania pewnych tematów w debacie. I trochę się obawiam, czy tutaj komunikacyjnie jesteśmy na to gotowi, bo to możemy sobie sami zgotować dodatkowy kryzys energetyczny, bo przez błędną komunikację, poprzez straszenie społeczeństwa pewnymi niebezpieczeństwami, obojętnie od ich realnej skali, na użytek polityczny i to może mieć naprawdę fatalne skutki, bo jeżeli spojrzymy na przykład, co się stało w zeszłym roku z węglem, duża część tego kryzysu węglowego, który się wytworzył na polskim rynku, jeżeli chodzi o ten węgiel do gospodarstw domowych, wynikała z błędnej komunikacji. Ludzie się rzucili na składy, zaczęli wykupywać ten węgiel, który tam był, ceny poszły drastycznie w górę, mieliśmy węgiel za nawet 4000 zł za tonę, dzisiaj to jest cena czterokrotnie niższa, i stworzył się ogromny problem, który trzeba było załatać gigantycznymi transferami finansowymi, importem węgla w nadmiarowych ilościach. Więc unikajmy tego typu przegrzewania debaty, bo to nikomu w długiej perspektywie nie pomoże, a jest szansa, że zdestabilizuje to pewne fragmenty naszej gospodarki i za to poniesiemy cenę my wszyscy.
Tak, znaczy jeszcze dodam, że po prostu problemy nie znikną, tak? Niezależnie kto będzie rządził, to te problemy po prostu pozostają i trzeba po prostu rozwiązywać, tak? Krok po kroku, powoli. Natomiast Kowalski, a propos tego pytania, Kowalski, on może tego nie widzieć, co się dzieje, tak? No bo budowany jest offshore, tak? Wielkie inwestycje, tak? Które naprawdę zmieniają nasz miks energetyczny jakościowo. No ale tego nie widać, tak? Tego nie widać. Efektów cenowych jeszcze nie ma, tak? Atom, wielkie przyspieszenie, prawda? Atom, tak? Przecież my ten atom budujemy od kiedy, pamiętam, tak? No jestem mieszkańcem Warszawy, no to pamiętam, jak były budowane, prawda, metro, tak? No to ciągle. Teraz mamy podobno mieć w Warszawie 5 linii czy 7 linii metra. To też będzie pewnie do mojej śmierci. To nigdy nie powstanie, prawda? Natomiast jak gdyby efektów jeszcze nie widać, tak? Więc myślę, że ten rok wyborczy i to, że tego jeszcze nie widać tak namacalnie i to, co powiedział kolega redaktor, no że jednak ci, którzy korzystają z samochodów, a w Polsce jest to element tej właśnie wolności, prawda, że no jednak jedziemy na tą stację benzynową i tankujemy, tak, a to zależy od cen, które są międzynarodowe, międzynarodowe ceny na rynku ropy plus kurs walutowy, tak, no jeżeli złotówka jest słaba, no to niestety, tak, to się też przekłada. No ale ostatnio się wzmocniła, więc pozytywnie, tak?
Panie doktorze, bo padł tutaj temat węgla, który moim zdaniem stanowi taki trochę papierek lakmusowy jakby całej energetyki i mam wrażenie, że dla wielu Polaków, na pewno dla mnie, jest to taki trochę symbol naszej energetyki i myślę, że data, w której, kiedy pożegnamy się z węglem, pewnie będzie takim symbolicznym momentem, w którym gdzieś tam poczujemy, że ta transformacja energetyczna się dokonała.
Pytanie... Proszę pana, myśmy się już pożegnali z węglem. Myśmy się już pożegnali z węglem i nie będzie takiej daty, że powiedzmy, nie wiem, 1 czerwca to już koniec, tak? To tak nie wiem, to ekonomia jest nieubłagalna, tak? Znaczy ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, tak? I produkowanie energii elektrycznej z węgla w kontekście, prawda, nie wiem, słońca, wiatru, biogazu, atomu, prawda, i tak dalej, będą wypadać po prostu niekorzystnie, tak? I to powoli będzie, że tak powiem, się kończyło. Natomiast z punktu widzenia takiego prognostycznego, naukowego, to są niezwykle skomplikowane rzeczy i nikt panu na świecie nie powie, ile będzie kosztował gaz za rok, za 3 lata, prawda? No, mamy oczywiście kontrakty terminowe, możemy sobie zobaczyć, ale to nie jest nic pewnego, tak? I to są gigantyczne problemy, żeby zarządzać tą sferą, tak? W związku z tym my nie wiemy, nie jesteśmy w stanie określić, wie pan, że to będzie za 10, 20 lat, 50 lat i tak dalej. Ekonomia po prostu jest nieubłagana i ekonomia sama przez te mechanizmy, które są w tej chwili, doprowadzi do po prostu schodzenia. A ten proces może być powolny, ale może być też również bardzo dynamiczny. Wskażę na jedną rzecz, mianowicie telefony komórkowe. Prawda? Kto pamięta, że nie było kiedyś smartfonów i można było tylko dzwonić z tego telefonu? Albo były kiedyś takie cegiełki, prawda, które się nosiły. Wy to nie pamiętacie, ale jeszcze pamiętam, jak to wyglądało. No, bardzo szybkie zmiany, tak? Świat jest, po prostu biegnie i my musimy też biec, tak? I tyle.
Panie redaktorze, a pan jak ocenia tutaj prędkość tych zmian? One będą dynamiczne, czy jednak powoli to wszystko będzie się odbywało?
Patrząc na to, jak przebiega w Polsce kampania wyborcza, no bo to jest ten proces, który w dużej mierze teraz kształtuje naszą debatę, mam często taki dysonans poznawczy, bo patrząc na energetykę, widzimy to, co powiedział pan doktor, myślimy się już z węglem pożegnali, w sensie los węgla w Polsce jest przypieczętowany. Zostało pytanie faktycznie o termin, ale to zależnie jest od woli politycznej, od inwestycji, natomiast węgla w Polsce już nie będzie przerastać, w sensie czas węgla w energetyce się skończył. Natomiast politycy cały czas tkwią jeszcze w tym takim węglowym mirażu, który zakłada utrzymanie status quo, podczas gdy mamy na przykład już zatwierdzoną datę wygaszania elektrowni Bełchatów. To są już potężne decyzje, które zapadły, które już są za nami i one będą realizowane teraz na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat, więc oczywiście, jeżeli chodzi o takie manewrowanie pewną datą, możemy się zastanawiać, czy to będzie bardziej 2040, czy może 49, tak jak to oficjalnie przebrzmiewa w komunikatach rządowych. Ja sądzę, że głównie rynek ustali konkretną datę wyjścia Polski z węgla, ale ona raczej będzie bliższa niż dalsza. I patrząc na to, jak już w tym momencie się szykujemy do tego, no widzimy, że o pewnych rzeczach się głośno jeszcze w polskiej energetyce nie mówi, ale one już teraz nam wyznaczają bardzo dynamiczną ścieżkę odchodzenia od spalania węgla. Sam rozwój instalacji źródeł odnawialnych. No my mamy w planach dobudowy do końca tej dekady 50 gigawatów w OZE. W sensie taki mamy mieć park mocowy w OZE do końca lat 21 wieku. No to jest de facto drugi system elektroenergetyczny, patrząc na standardach mocowych, które teraz mamy zainstalowane. Więc ten zasób węgla będzie się kurczył mocno, nie będziemy potrzebować spalać węgla i to też się nie będzie opłacać, bo to będzie bardzo drogie. Już teraz ceny uprawnień do emisji to jest pułap, który był przewidywany na mniej więcej właśnie na 2030 rok, a tutaj doszło do gwałtownego skoku. Jeżeli utrzyma się ta tendencja wzrostowa, a utrzyma się, bo tak jest skonstruowany system handlu emisjami w Unii Europejskiej, no to będziemy mieć do czynienia z jeszcze szybszym wypieraniem węgla z polskiego miksu. Pytanie tylko, jak będą przebiegały te procesy mające iść równolegle, czy na przykład budowa elektrowni jądrowej, czy rozwój infrastruktury sieciowej, która jest nam bardzo teraz potrzebna, żeby chociażby wyprowadzać moce, czy to z nieodległego Choczewa, czy z farm wiatrowych na Bałtyku. No, to będzie też warunkować ten proces naszej transformacji, ale wracając, węgiel w Polsce jest już na wymarciu. Znaczy będziemy bardzo szybko w ciągu najbliższych kilkunastu lat wychodzić z tego surowca, więc trzeba się zastanawiać, co zrobimy później, a nie jak dalej jeszcze utrzymywać te resztki węglowego miksu.
No więc pytanie brzmi, co zrobimy później? To znaczy, jakie tutaj panowie widzą najkorzystniejsze, biorąc pod uwagę sytuację Polski, jej geografię i tak dalej, które źródła panowie by wskazali jako te najkorzystniejsze dla polskiego miksu energetycznego? Pan doktor?
Wie pan, to jest pytanie, nad którym głowi się cała rzesza ekspertów w Polsce. I może w nawiązaniu trochę do tego, co mówił pan redaktor, polska polityka energetyczna 2.40, załącznik drugi, strona 6-7, tam są prognozowane ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Rok 2030, 30 euro. 2040, 40 euro. 2050, 50 euro. A jeszcze dodam do tego, że kiedyś pisałem artykuł dotyczący właśnie założeń do polityk energetycznych. Przeanalizowaliśmy tam z kolegą z jednego z instytutów zagranicznych właśnie ponad 30 polityk i założeń, które były przyjęte i one de facto wszystkie były błędne. Tak? Więcej, myśmy w czasie tego procesu wydawniczego jeszcze musieli 3 razy zmieniać to, co napisaliśmy, bo się zmieniały ceny. Tak? Więc dlaczego o tym mówię? Mianowicie z całą odpowiedzialnością nie możemy dzisiaj powiedzieć, co będzie najtańszym źródłem energii w 2050 roku. Po prostu jest tyle czynników zmienności, że tego powiedzieć nie możemy. No więc jak gdyby pytanie jest, co powinniśmy robić. No, po pierwsze powinniśmy rozwijać zdolności analityczne administracji publicznej i spółek, przede wszystkim tych o charakterze strategicznym. Druga kwestia, no to jak prowadzić tę politykę? No to dywersyfikacja, nie ma innego po prostu wyjścia. I trzecia rzecz, mianowicie komunikacyjnie przystosowywać ludzi, komunikować konieczność zmiany. Nie? Ludzie muszą wiedzieć, że w zmianie nie ma nic złego i te zmiany będą zachodzić szybko i dzisiaj będą na przykład będą technologie takie jak fotowoltaika i pompa ciepła, tak? A za chwilę może być zupełnie co innego. Tak? I to nie znaczy, że ktoś ich wprowadza w błąd na przykład, tak? Tylko że po prostu zmieniły się uwarunkowania. Tak samo z mechanizmami wsparcia. Dzisiaj wspieramy na przykład rozwój spółdzielni energetycznych, okej, ale za chwilę już będziemy wspierać zupełnie co innego, tak? Więc jak gdyby ta zmienność, z tą zmiennością my musimy się oswoić, tak? Więc ja nie dam panu odpowiedzi, okej, to jest święty graal, prawda, tutaj to należy w ten i ten sposób zrobić, tak? Bo nie jestem w stanie tego zrobić, wydaje mi się, że nikt nie jest w stanie tego zrobić, natomiast jak gdyby te zasady są jasne. Natomiast upatruję dużą szansę w wodorze. Dużą szansę w wodorze, tylko wodór jako nośnik energii, czyli możliwość produkowania wodoru, no, zgodnie z regulacjami najprawdopodobniej, które będą zielony wodór i atom, tak? Bo pewnie z gazu nie będziemy mogli tego robić i to nam rozwiąże dużo kwestii, przede wszystkim kwestii związanych z magazynowaniem energii i też, o czym mówi pan redaktor, na przykład wyprowadzenie mocy z offshore, tak? No bo my musimy patrzeć na to w sposób realny, tak? Ile to będzie kosztować, tak? No i tutaj trzeba to liczyć.
Panie redaktorze, respondenci tutaj nie mają wątpliwości, że transformacja energetyczna i zwiększenie jakby wykorzystania OZE w ogólnym miksie zwiększy bezpieczeństwo kraju, poprawi je. 71% tak właśnie uważa. Pytanie do pana, czy pan się tutaj też zgadza z tym, że ta dywersyfikacja tego miksu, że to jest jakby klucz? Czy pan tutaj jednak znajduje jakiegoś świętego graala, czy on faktycznie nie istnieje?
Powiem w ten sposób. Tak patrząc na koniec dnia, Nie jest to istotne, czy będziemy mieć w miksie 20% atomu, czy 30%, czy będziemy mieć 40% OZE, czy 60% i tak dalej. Ważne jest to, kiedy i w jakim tempie będziemy redukować naszą intensywność emisji z energetyki, bo o to nam chodzi. Celem transformacji nie jest to, żebyśmy mieli określony udział danej technologii w miksie, tylko żebyśmy byli neutralni klimatycznie. Po to to wszystko robimy i to jest premiowane gospodarczo w ramach polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Więc im szybciej dojdziemy do neutralności klimatycznej, tym lepiej dla nas i dla naszej gospodarki. I teraz, ja uważam, że nie ma co wymyśleć koła na nowo, w sensie te stan, powiedzmy, kierunki rozwoju polskiej polityki energetycznej, które są określone na przykład we wspomnianej tutaj polityce energetycznej Polski do 2040 roku są słuszne, to znaczy, że będziemy mieć system oparty w przeważającej części na OZE, stabilizowany atomem, do tego jeszcze pewnie dojdzie wodór, do tego dojdą pewnie magazyny energii. W pewnej perspektywie możemy też myśleć już o wychwytywaniu dwutlenku węgla i to też trzeba jakoś mieć z tyłu głowy. Natomiast dokładne proporcje nie są aż tak istotne. Ważne jest to, żebyśmy jak najszybciej schodzili z emisji, żebyśmy cięli intensywność emisji, bo zmusza nas do tego polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Polityka, którą musimy brać na siebie, nawet gdybyśmy w jakimś chorym scenariuszu uznali, że wychodzimy z Unii, bo ona jest skonstruowana już teraz tak, że będzie dotykać również krajów trzecich. Chociażby za pośrednictwem mechanizmu CBAM, czyli Carbon Border Adjustment Mechanism, więc to już mamy ustalone, że nawet przy wyjściu z Unii Europejskiej będziemy cały czas dotknięci polityką klimatyczną tej organizacji. Więc rozważania dotyczące już dokładnego ułożenia miksu energetycznego można zostawić na bieżący czas kompozycji tego miksu. Ważne jest, żebyśmy odpowiedzialnie dążyli do tego, żeby ten miks był jak najmniej intensywny emisyjnie. Mamy już wiele przykładów z Europy, że nawet państwa słabsze od Polski gospodarczo, tak jak Słowacja, są sprawniejsze, jeżeli chodzi o dekarbonizację. Natomiast też warto pamiętać, że w tym wszystkim musimy cały czas mieć na uwadze również rozwój infrastruktury sieciowej, zarówno tej przesyłowej, jak i dystrybucyjnej, bo od tego w dużej mierze zależy tempo rozwoju polskiej energetyki, ale też musimy mieć cały czas takie zapomniane ogniwo na uwadze transformacji energetycznej, czyli efektywność energetyczną, bo marnowanie energii jest też kosztem. Energia, którą wytwarzamy, a która mogłaby zostać zaoszczędzona, to jest też niepotrzebna emisja, to są dodatkowe pieniądze wyrzucone de facto w błoto, bo moglibyśmy tego uniknąć. Więc do tego wszystkiego, do tych wszystkich rozważań na temat struktury systemu wytwórczego trzeba dorzucić także rozważania na temat technologii, które będą działały na rzecz efektywności energetycznej. I jeszcze tutaj bym zahaczył o kwestię elastyczności sieci, bo wzrost udziału źródeł odnawialnych będzie warunkował wzmożoną potrzebę elastyczności tejże systemu elektroenergetycznego i już teraz widzimy pewne przymiarki do tego w Polsce, jak na przykład w 15-minutowe sloty z dynamiczną taryfą za energię elektryczną, co jest działaniem ku uelastycznieniu podaży i popytu w systemie elektroenergetycznym. Natomiast to trzeba zrobić bardzo szeroko i myślę, że tutaj też zajdzie prawdziwa rewolucja i ta transformacja będzie widoczna dla Kowalskiego nie przez to, że będzie on oglądał budowaną elektrownię jądrową w Polsce, czy stawiany park farm wiatrowych na morzu, tylko dlatego, że będzie na przykład sprawdzał sobie w aplikacji, że w tych i w tych godzinach jego prąd będzie tańszy i dzięki temu będzie mógł przemanewrować na przykład pranie, czy zmywanie, czy inne prace domowe wymagające w zwiększonej podaży mocy na inne godziny, tak żeby wydawać mniej. I tutaj zajdzie moim zdaniem ta prawdziwa rewolucja, która będzie wynikała z transformacji energetycznej.
Panowie, bo zostały nam już tylko dwie minutki.
Ale może jeszcze nie straszmy, że Kowalski będzie musiał to robić, bo to za niego będzie robiła sztuczna inteligencja.
Oczywiście, tak. Tak?
Znaczy,
pralka sama się będzie dostosowywać.
Oczywiście, że tak. Zmywarka tak samo. Zadanie rano ma być, sprawa załatwiona.
Panowie, to prosiłbym was tutaj już o takie podsumowanie trochę, bo ja wyczuwam z panów strony jednak optymizm związany z transformacją energetyczną w Polsce. Czy ja go tutaj poprawnie wyczuwam z panów strony, pan doktor?
Proszę pana, jesteśmy nad morzem, wieje, wiatru nikt nam nie zabierze, tak? Budujemy offshore, tak? Rozwijamy biogazownie. OZE mocno wyskoczyło do góry. Myślimy o wodorze, tak? No naprawdę trudno nie być optymistą. Oczywiście są pewne zagrożenia, o których trochę wspomnieliśmy, tej sferze politycznej, wewnętrznej i zewnętrznej, tak, do których musimy się przyzwyczaić i po prostu z nimi żyć, tak? No, ja Państwu dam jeden przykład. Mianowicie jest państwo, które jest gorzej położone niż Polska. Mianowicie Mongolia. Między Rosją czy Związkiem Radzieckim wcześniej, Rosją, prawda, i Chinami, tak? Funkcjonuje, tak? Korea Południowa, tak? Blisko Seulu, Korea Północna. Czyli my musimy się po prostu do tego przyzwyczaić. Spokojnie, tak? Więc ja jestem pełen optymizmu, jeżeli chodzi o kwestie właśnie rozwojowe. Oczywiście można wiele rzeczy poprawić, zintensyfikować działanie. Efektywność energetyczna to jest klucz. Ja się tutaj w pełni zgadzam z panem redaktorem. I druga rzecz, mianowicie, no my mamy też pracę do wykonania, tak? Czyli powinniśmy zredukować naszą konsumpcję. Po prostu tylko tyle i aż tyle. Tak? W imię tego, żeby wszystkim nam się żyło lepiej.
Pan redaktor coś do tego dorzuci w dwóch zdaniach?
Szlachta na koń siędzie, jasnowce na czele, jakoś to będzie. No. Jakoś sobie ułożymy tą transformację energetyczną. Uważam, że się uczymy tego dopiero, ale mamy już pewne sukcesy na tym polu i potrafimy już robić takie duże projekty w zakresie energetyki i robić je dobrze, czego no, też nie odległy, może trochę dalej niż Choczewo. Gazociąg Baltic Pipe jest świetnym przykładem. Natomiast przed nami dużo pracy i trzeba się za tą pracę zabrać jak najszybciej i jak najsprawniej.
I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Moimi gośćmi był redaktor Jakub Wiech i dr Krzysztof Księżopolski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.